Słuchasz polskiego programu SBS. Oto skrót najważniejszych doniesień w niedzielę 23 maja. Drugi repatriacyjny lot z Indii wylądował w Darwin. Unijny Trybunał Sprawiedliwości zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Znamy zwycięzcę konkursu muzycznego Eurowizja 2021. A oto szczegóły. Drugi repatriacyjny lot z Indii wylądował już w Darwin z 165 Australijczykami na pokładzie. Był to drugi lot, ponieważ zakaz podróży w Indiach został zniesiony. Samolot wyleciał z Delhi wieczorem w sobotę, aby wylądować w Darwin dziś rano, w niedzielę. Pierwszy lot miał dużą liczbę pasażerów, którzy mieli pozytywne wyniki testu na obecność koronawirusa, dlatego zaledwie 80 ze 150 osób dotarło wcześniej do Australii. Departament Spraw Zagranicznych i Handlu poinformował, że ustalono priorytetową listę pasażerów, którzy nie weszli na pokład w poprzednim locie. Zaplanowano 8 lotów do 4 czerwca, które dowiozą Australijczyków do Nowej Południowej Walii, Wiktorii, Australii Zachodniej, Australii Południowej i Queensland. David Lamsell z partii National jest na dobrej drodze do utrzymania miejsca w parlamencie po wyborach uzupełniających w Nowej Południowej Walii w regionie Upper Hunter. Liczenie głosów trwa i może potrwać jeszcze przez kilka dni, zanim zwycięzca zostanie ogłoszony, bowiem liczone jest 23 tysiące głosów oddanych przed wyborami. Przechodzimy do doniesień ze świata. Prezydent Joe Biden zapowiedział szeroki pakiet pomocy ekonomicznej dla Palestyńczyków przy odbudowie Strefy Gazy. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu Biden zadeklarował niezachwiane przywiązanie do bezpieczeństwa Izraela. Podkreślił jednak również potrzebę współistnienia obok siebie dwóch państw, izraelskiego i palestyńskiego. Według palestyńskich danych zakończony konflikt kosztował życie 243 osób, w tym 66 dzieci. Rannych zostało prawie 2000 osób. Izraelskie naloty miały zrujnować prawie 17 tysięcy domów. Prąd jest teraz w Gazie dostarczany zaledwie przez 4 godziny dziennie. Straty szacowane są na dziesiątki milionów dolarów. Natomiast po stronie izraelskiej wojna kosztowała życie 12 osób, w tym dwojga dzieci. Eksperci szacują, że straty spowodowane konflikt mogą znacząco zwolnić wychodzenie miejscowej gospodarki z pandemii COVID-19. A oto inne doniesienia z Europy. Nic nie wskazuje na to, aby nocny atak nożownika w Amsterdamie był zamachem terrorystycznym. Takie są ustalenia holenderskiej policji, która poprowadziła dochodzenie. W ataku dokonanym w centrum miasta zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. Sprawca zdarzenia, 29-letni mężczyzna, został zatrzymany. Zidentyfikowano go jako mieszkańca Amstelveen, miejscowości na obrzeżach Amsterdamu. Według policji sprawca mógł być pod wpływem substancji psychoaktywnych. Przedstawiciel tajwańskich władz oskarża Chiny o prowadzenie kampanii dezinformacyjnej dotyczącej sytuacji pandemicznej na wyspie. Tajwan uznawany był za lidera w walce z pandemią koronawirusa, jednakże w ostatnich tygodniach doszło tam do ujawnienia kolejnych ognisk patogenu. Więcej na ten temat w relacji Tomasza Sajewicza z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Wiceminister spraw wewnętrznych Tajwanu Cheng Tsunien uważa, że Chiny wykorzystują pogorszenie się sytuacji pandemicznej na wyspie i prowadzą kampanię dezinformacyjną, która podważyć ma zaufanie do działań podejmowanych przez tamtejsze władze. W azjatyckich mediach społecznościowych m.in. rozpowszechniano informacje, jakoby na COVID-19 zachorowała prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen, co zdementowały władze w Tajpej. Tymczasem chińskie media w ostatnich dniach publikują materiały oskarżające tajwańską partię rządzącą o niedostateczne działania w walce z pandemią. Po miesiącach, kiedy na wyspie nie odnotowywano żadnych lokalnych przypadków zakażeń, na Tajwanie doszło do wzrostu liczby zakażeń koronawirusem. Władze zaapelowały do mieszkańców wyspy o pozostanie w ten weekend w domach. Na Tajwanie wprowadzono też szereg ograniczeń pandemicznych.
Berliński Instytut Roberta Kocha sklasyfikował Wielką Brytanię jako strefę mutowania koronawirusa. Oznacza to, że wszystkie osoby przybywające ze Zjednoczonego Królestwa do Niemiec muszą odbyć dwutygodniową kwarantannę. O szczegółach Wojciech Osiński z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Powodem zmiany w klasyfikacji stanu zagrożenia epidemicznego na wyspach jest zaobserwowany tam ostatnio wzrost zakażeń indyjskim wariantem koronawirusa. Osoby podróżujące do Niemiec podlegać będą dwutygodniowej kwarantannie, którą należy odbyć w całości. Zalecenie Instytutu Roberta Kocha ma zostać wydane jeszcze przed upływem świątecznego weekendu. Kampania szczepień wchodzi w decydującą fazę, wobec tego nie chcemy podejmować dodatkowego ryzyka, poinformowało biuro prasowe Kancelarii Federalnej w Berlinie. Zmutowany wariant wirusa B1617, który w ostatnich tygodniach rozprzestrzenia się w Indiach, jest uważany za szczególnie zaraźliwy. Wielka Brytania jest pierwszym krajem europejskim od wielu miesięcy, który w Niemczech został ponownie uznany za strefę mutowania koronawirusa.
Przechodzimy do doniesień z Polski. Ostatniej doby wykryto w Polsce 1516 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To o prawie 47% mniej niż tydzień temu. Zmarło 191 osób. W ciągu doby wykonano 58 tysięcy testów w kierunku wirusa. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i z Uczelni Łazarskiego podkreśla, że trzeba przekonać młode osoby do tego, aby zaszczepiły się, gdyż teraz to od nich zależy, czy Polacy unikną czwartej fali pandemii.
Myślę, że powinna być bardzo intensywna ta kampania. Ona gdzieś się zatrzymała i oczywiście funkcjonuje i jest dobra, ale bez wątpienia powinna być mocniejsza. Ten mocny głos powinien nam towarzyszyć. Myślę też, że bardzo wiele ma do wykonania tutaj każdy z nas. Szkoła, samorządy, miejsca, w których młodzież jest poza szkołą.
Dotychczas wykonano w Polsce ponad 17 milionów 620 tysięcy szczepień przeciw COVID-19, a w pełni zaszczepionych jest przeszło 5 milionów osób. Unijny Trybunał Sprawiedliwości zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów do czasu rozstrzygnięcia rozpatrywanej przez niego sprawy. W Trybunale toczy się postępowanie przeciwko Polsce z inicjatywy Czech, które uważają, że koncesja na działalność kopalni została wydana z naruszeniem unijnego prawa. Według strony czeskiej kopalnia negatywnie wpływa na poziom lustra wód podziemnych na terytorium ich kraju. Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że decyzja Unijnego Trybunału Sprawiedliwości jest bezprecedensowa i sprzeczna z podstawowymi zasadami funkcjonowania wspólnoty. Natomiast poseł Koalicji Obywatelskiej, profesor Paweł Kowal w programie Polskiego Radia 24 podkreśla, że polski rząd powinien solidnie przygotować się merytorycznie do sporu w Trybunale.
Jeżeli rząd polski reprezentuje polskie interesy prawne, to niech się lepiej do tego przygotowuje i nie ignoruje Czech, bo może się okazać, że Czechy są lepiej przygotowane do tego postępowania przed TSUE i wygrają, tak jak teraz. To, co bym radził, to zamiast atakowania TSUE i Unii Europejskiej, przyjął do wiadomości, że w innej sprawie nam się też może przydać skuteczny Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, szybko pozbierał dokumenty i starał się oddziaływać zarówno na Komisję Europejską, jak i dokumentować nasze stanowisko przed TSUE.
A teraz inne doniesienia. Uwaga, proszę Państwa, ci z Państwa, którzy nie chcą znać wyniku konkursu Eurowizji 2021 i chcą przeżywać finał pokazywany dziś w telewizji SBS, prosimy o ściszenie radioodbiorników lub aplikacji komórkowych na telefonie przez około jedną minutę. Podajemy wynik. W konkursie Eurowizji 2021, który odbył się w Rotterdamie, zwyciężyły Włochy. Po zsumowaniu głosów jurorów i telewidzów włoski zespół Måneskin znalazł się na pierwszym miejscu przed Francją i Szwajcarią. Pierwszą piątkę zamykają przedstawiciele Islandii i Ukrainy. Wokalista włoskiej grupy rockowej Damiano David nie ukrywał zadowolenia ze zwycięstwa. To niewiarygodne uczucie. Czujemy, że wszystko, co robiliśmy od dnia, kiedy spotkaliśmy się, do dnia, kiedy zaczęliśmy grać na ulicy, naprawdę ma sens i jest tego warte, mówi wokalista.
It's an unbelievable feeling. We feel like everything we did since the day we met and since the day we started playing on the streets is really making sense. and it's worth it. And being recognized at such a huge level for us means everything, because we just four friends who are playing music and we're playing the music that we love. So this is like priceless.
Wielki finał Eurowizji będzie dziś pokazywany w telewizji SBS wieczorem o godzinie 19.30. Jeszcze wiadomość ze sportu. Robert Lewandowski poprawił rekord Gerda Müllera z roku 1972 w liczbie bramek zdobytych w jednym sezonie Bundesligi. W ostatniej kolejce niemieckiej Ekstraklasy kapitan polskiej reprezentacji strzelił 41. gola, wyprzedzając tak zwanego bombowca narodu, jak nazywano w Niemczech Gerda Müllera. Więcej na ten temat w korespondencji Przemka Przybylskiego. Czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,90 zł. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 78 centów. Pogoda w Australii. Sydney dzisiaj przelotne opady, temperatura maksymalna 21 stopni. Jutro w poniedziałek również możliwe opady i 21. W Canberrze dzisiaj słonecznie, 18 stopni, jutro pogodnie i 17. W Melbourne dzisiaj bezchmurne niebo, temperatura maksymalna 20 stopni, w poniedziałek pogodnie i 19. A w Polsce dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, ale też przelotne deszcze i burze. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 15 do 18 stopni. Przegląd wiadomości na podstawie doniesień newsroomu SBS i Informacyjnej Agencji Radiowej przygotował Dariusz Buchowiecki. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.